Witam cię serdecznie w Rudach. Zapraszam na wycieczkę po jednym z najpiękniejszych miejsc na Górnym Śląsku – kościele, klasztorze i pałacu w Rudach. Czeka cię spotkanie z pracowitymi zakonnikami, dostojnymi książętami oraz pięknym obrazem Matki Bożej Pokornej. Przed nami cenne zabytki i tajemnicze historie. Zatem w drogę. Ustaw się plecami do punktu informacji turystycznej. Przed sobą widzisz zabudowania klasztoru, w którym dawniej mieszkali zakonnicy. Po jego zaś prawej stronie znajduje się kościół, w którym się modlili. Podejdźmy pod kościół. Jak zapewne wiesz, zakonnicy lub inaczej mnisi to osoby, które chcą żyć wyłącznie dla Boga. Dlatego razem mieszkają, pracują i przede wszystkim wspólnie się modlą. Tutaj, w Rudach, przez wiele stuleci żyli zakonnicy zwani cystersami. Cystersi nazywani są też czasem białymi mnichami ze względu na kolor habitów, które noszą. Niestety w XIX wieku, 200 lat temu, wyrzucono ich stąd. Klasztor zamienił na swoją siedzibę bogaty książę z niedalekiego miasta Raciborza. Ale od niedawna wszystkie zabudowania należą ponownie do kościoła. Rudy leżą wśród pięknych, zielonych lasów. Wspaniałymi zabytkami i malowniczymi okolicami zachwycali się już dawni podróżnicy. I my znajdujemy ten zielony zakątek Śląska w niewiele zmienionym stanie. Piękne zabytki architektury, rozległy park w sercu niewielkiej miejscowości. Nie ma tu kopalń ani hut. To całkiem inny Śląsk. Pierwsze kroki kierujemy do najcenniejszego obiektu w Rudach, kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Przystańmy przed fasadą sanktuarium. Proszę uważać przy przechodzeniu przez jezdnię. Posłuchaj legendy o początkach tego miejsca. Dawno, dawno temu książę o imieniu Władysław wyruszył ze świtą na polowanie w tutejsze lasy. W pogoni za zwierzyną wkrótce stracił orientację i zagubił się w nieznanym mu lesie. Zmęczony, zasnął pod potężnym dębem. We śnie ukazał mu się mnich z zakonu cystersów, a drzewa puszczy połączyły się w cudowną świątynię z pięknym ołtarzem. Po przebudzeniu książę zauważył, że przy dębie tryska źródełko z ożywczą wodą. Nieopodal zaś niego spotkał towarzyszy łowów. Uznał to za cud i postanowił wznieść w tym miejscu murowany kościół. Wejdźmy do jego wnętrza przez drzwi, które znajdują się z boku, po prawej stronie kościoła. Witam cię w kościele. Usiądź w jednej z ławek tak, aby mieć dobry widok na całe wnętrze. W tym miejscu chciałbym ci pokazać, jak wielu artystów budowało te świątynie. Znajdujemy się pośrodku budowli, którą postawiono kilkaset lat temu, w czasach zwanych średniowieczem. W całej Europie wznoszono wtedy budynki bardzo do siebie podobne, w stylu określanym jako gotyk. Chcesz nauczyć się go rozpoznawać? No to spróbujmy. Po pierwsze, czy wiesz, z czego kościół ten jest wymurowany? Tak jest, z cegieł. W tej części Europy większość gotyckich kościołów wzniesiono z cegły. Po drugie, spójrz na wąskie okno, które znajduje się na końcu kościoła. Wypełnia je kolorowy obraz z kawałków szkła. To tak zwany witraż. W gotyku je uwielbiano. Proszę, zwróć uwagę, że ławki są ponumerowane. Nad ławką numer 23 po prawej stronie jest ambona. Podejdź do niej. Ambona jest miejscem, z którego ksiądz przemawia do wiernych. Popatrz, jak bogato jest ona zdobiona. Powstała bowiem dużo później niż sam kościół i w stylu nazwanym barokiem. Ambonę wykonano nie z cegły, lecz z marmuru, a udekorowano między innymi złotem. Widzisz te rzeźby pulchnych dzieci w postaci aniołków? Takie dekoracje są charakterystyczne dla sztuki barokowej. Dalej zobaczysz jeszcze więcej jej przykładów, ale wtedy łatwo już je rozpoznasz jako barokowe. Przejdź teraz na sam przód kościoła, w stronę ołtarza głównego. Przy ołtarzu skręć w prawo i przystań przy ozdobnej kracie do bocznej kaplicy. Do tego czasu wciśnij proszę pauzę i wznów nagranie przy kracie. Stoisz przed najpiękniejszą kaplicą w tym kościele. Wisi w niej obraz Matki Bożej, Maryi, dlatego zwie się kaplicą mariacką. Spójrz na obraz Matki Bożej, która na ręku trzyma małego Jezusa. Legenda mówi, że do kościoła przekazał ten obraz jeden z tutejszych książąt, żyjący przed, uwaga, 700 laty. I wciąż obraz cieszy się wielką czcią. Wierni uznają go za cudowny, czyli że modląc się przed nim, na przykład odzyskują zdrowie. Co ciekawe, w 1945 roku, w ostatnim roku II wojny światowej, kościół spłonął wraz z sąsiednimi zabudowaniami. I wiesz co? Nietknięta pozostała jedynie właśnie kaplica mariacka. Czyż to nie cud? Przyjrzyj się teraz otoczeniu obrazu. Znajduje się on w centrum bogato zdobionego ołtarza. Po obu stronach obrazu klęczą znani ci już z legend książęta. Jeden zbudował kościół, a drugi podarował do niego ten cudowny wizerunek. I jeszcze ściany i sufit kaplicy. Jakżeż one barwne. Takie malunki noszą specjalną nazwę. To freski. Zapamiętasz? Stojąc przed kratą, twarzą do obrazu Madonny, obróć się w lewo i popatrz na ołtarz z obrazem gaszącego pożar rycerza. Pod nim, za szkłem w pojemniku zwanym relikwiarzem, możemy zobaczyć fragment kości, czyli relikwie świętego Walentego. W kościele katolickim takie fragmenty ciała świętego otacza się szczególną czcią, a święty Walenty chyba jest ci znajomy. Spójrz jeszcze pod nogi. Widzisz tę prostokątną kamienną płytę? Po jej podniesieniu można zejść do podziemi, gdzie chowano zmarłych zakonników. Popatrz jeszcze raz na obraz rycerza z konewką. Na lewo od niego jest wejście do kaplicy bocznej. Zajrzyj do jej wnętrza. Przed tobą kaplica poświęcona jednemu z najpopularniejszych świętych na Śląsku, Janowi Nepomucenowi. Jego figury spotkać można bardzo często w centrach miast i w niewielkich wioskach, przy drogach i nad rzekami. Skąd aż taka popularność? Pewnie stąd, że przypisywano mu wstawiennictwo w sytuacji wszelkich wodnych zagrożeń, a powodzie były wówczas częste i tragiczniejsze niż obecnie. Rozejrzyj się po wnętrzu kaplicy. Przykryta jest, podobnie jak wszystkie pozostałe w tej świątyni, kopułą z malowidłami. Bardzo ciekawy jest ołtarz na wprost wejścia. Zwróć uwagę, że nie ma tutaj żadnego obrazu, są natomiast liczne rzeźby. Jeśli masz dobry wzrok, to nad rzeźbami dostrzeżesz coś dziwnego. Tak, tak, chodzi mi o ten złoty język. Wiąże się z nim dość makabryczna historia. Według tradycji oprawcy wyrwali go świętemu Janowi Nepomucenowi tuż przed śmiercią. Straszne to były czasy. Spójrz teraz na lewo od rzeźbionego ołtarza. Z tablicy na ścianie ponownie zerka na nas jeden z książąt. Opuśćmy teraz kaplicę. Po wyjściu skręć w prawo i podejdź pod ołtarz główny. Ołtarz główny znajduje się w najważniejszej części kościoła, czyli prezbiterium. Po drodze do niego przyglądnij się ścianom na lewo i na prawo od prezbiterium. Zobaczysz tam tak zwane ołtarze boczne z wielkimi obrazami. Przedstawiono na nich postacie świętych. Obrazy namalowali przed kilkoma wiekami najwybitniejsi artyści tworzący wtedy na Śląsku. Po obrazach przyszedł czas na olbrzymie rzeźby, te stojące przy kaplicach i w prezbiterium. One również przedstawiają świętych. W prezbiterium warta zainteresowania jest także kamienna płyta nagrobna, wmurowana w ścianę po lewej stronie. Jest lekko nieczytelna, ale nie ma się czemu dziwić. Poświęcona jest jednemu z zasłużonych zakonników, który żył około 450 lat temu. Stańmy twarzą do ołtarza głównego. Na lewo od niego, między obrazami, znajduje się wejście do kolejnej kaplicy bocznej. Tam się udajmy. Jest to kaplica Świętego Krzyża. Najważniejszy jest tu oczywiście ołtarz Krzyża Świętego, u stóp którego widzimy Maryję i Świętego Jana Ewangelistę. Bardzo kolorowe jest jego malowanie, czyli polichromia, dzieło Franca Antona Sebastiniego. Co ciekawe, artysta wcale nie był Włochem, naprawdę nazywał się Szebesta i pochodził z dzisiejszych Czech, ale w celach reklamowych wolał używać włoskiego nazwiska. Ważnymi elementami kaplicy są tablice upamiętniające najważniejsze postacie w historii kościoła i klasztoru. Po lewej stronie ołtarza widzisz drewnianą tablicę z kolejnym przedstawieniem księcia, który kościół ufundował. Na prawo zaś od ołtarza znajdziemy kamienną płytę. Poświęcono ją bardzo zasłużonemu zakonnikowi, o którym napisano: z rudzkiego gruzowiska wzniósł od podstaw nowe budowle, pomnożył liczbę braci i przywrócił upadłą dyscyplinę. Możemy opuścić kaplicę. Po wyjściu z niej wróć pod ołtarz główny. Obróć się teraz plecami do ołtarza głównego i przejdź prosto na drugi koniec świątyni. Znajdują się tam drzwi. Przejdź przez nie do przedsionka. Jesteśmy w przedsionku. Po lewej stronie, za kratą, znajduje się metalowy sarkofag. Wyobraź sobie, że pochowano w nim prawdziwego księcia i jego żonę. Ale nie mają oni nic wspólnego z książętami, których już poznałeś wcześniej. Wspominałem już, że na początku XIX wieku zakonnicy zostali stąd wyrzuceni przez ówczesne władze, które przejęły ich dobra. Ponieważ nie wiedziały, co z nimi zrobić, sprzedały bardzo bogatym przybyszom z terenu zachodnich Niemiec. Ich spadkobiercy mieli mieszkać w Rudach aż do zakończenia II wojny światowej, kiedy ziemię tę przyłączono do Polski. Ale wróćmy do książęcych trumien. Znajdowały się w podziemiach kościoła. Bardzo ciekawa jest historia wojskowej trumny z ciałem jednego z najmłodszych książąt. Jak zapewne wiesz, w 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. Książę zginął właśnie w 1939 roku. Jego czołg został trafiony przez pocisk wystrzelony z innego czołgu, polskiego. Pochowano go w tym kościele, a trumnę przykryto hitlerowską flagą ze swastyką. Kiedy w 1945 roku walczący z Niemcami Rosjanie zobaczyli tę flagę, podpalili świątynię. Stań teraz twarzą do drzwi, którymi tutaj weszliśmy. Spójrz na ozdobne obramienie wejścia. To wyjątkowej urody portal. Po obu jego stronach widzisz wąskie kolumienki. Te kamienie mają około 700 lat. To robi wrażenie. Opuśćmy teraz kościół przez boczne drzwi, którymi weszliśmy do bazyliki. Ustaw się plecami do drzwi wejściowych. Ruszamy w lewo i obchodzimy świątynię, mając ją po lewej stronie. Czeka nas teraz miły spacer ścieżkami parkowymi, wśród pięknych drzew i krzewów. Gęste lasy rozciągały się tutaj w czasach średniowiecznych, kiedy pierwsi zakonnicy rozpoczęli nad rzeczką Rudą budowę nowego klasztoru. Jak już wiesz, zakon cystersów, czyli białych mnichów, utworzono w czasach średniowiecznych. Pragnęli oni budować więź z Bogiem z dala od większych ośrodków. Dlatego swoje klasztory budowali w miejscach odludnych. A zasłynęli jako doskonali gospodarze, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia w rolnictwie i rzemiośle. Przypominam, na rozwidleniu ścieżek kontynuujemy obchodzenie bazyliki i zabudowań klasztornych tak, żeby mieć je cały czas po lewej stronie. Oczywiście pierwsi cystersi musieli tutaj przybyć z jakiegoś istniejącego już wcześniej klasztoru. Niestety, pierwsze próby sprowadzenia zakonników na tę ziemię nie powiodły się. Sukcesem zakończyło się dopiero ściągnięcie do Rud mnichów z Jędrzejowa, niedużego miasta w okolicach Krakowa. Pomógł im wówczas książę Władysław. To ten, któremu cysterski zakonnik ukazał się we śnie. Nadał on mnichom różne przywileje prawne i gospodarcze. Na początku nie mieli tu jednak łatwego życia. Na piaszczystej ziemi trudno im było gospodarzyć, nie mówiąc o uprawianiu pszenicy. Mnisi musieli więc znaleźć inny sposób na utrzymanie swoje i klasztoru. Stali się więc doskonałymi leśnikami, hodowali pszczoły w leśnych dziuplach oraz ryby w stawach. W dawnych czasach było dużo więcej dni postnych, więc hodowla ryb była strzałem w dziesiątkę. Te lata świetności zakonu pamięta bardzo wiekowy dąb, który powinniśmy właśnie mijać po lewej stronie. Ale na hodowli cystersi nie poprzestali. Nauczyli się także wytapiać żelazo w kuźnicach i produkować z niego różne narzędzia. Wkrótce zaczęły powstawać kolejne prymitywne huty. Działalność ta okazała się prawdziwą żyłą złota. Szybko okazało się, że klasztor stał się bardzo zamożny. Po lewej stronie coraz lepiej widoczne stają się zabudowania klasztorne. Obchodź je powoli, mając je cały czas z lewej strony. To właśnie dzięki swojej pracowitości zakonnicy z Rud mogli wybudować tak okazałe budowle, a później je upiększać. Podczas naszej wycieczki pokazałem Ci już najładniejsze fragmenty kościoła z kaplicą mariacką na czele. Powstały one właśnie w czasie przebudowy kościoła klasztornego w stylu barokowym. Jak zapewne pamiętasz, styl ten charakteryzował się bogatymi zdobieniami. Ale zmieniał się nie tylko kościół, również sam klasztor uległ przebudowie. Właśnie teraz zajmiemy się tymi zabudowaniami, w których zakonnicy mieszkali i pracowali. Pierwsze budowle, te, które powstały w średniowieczu razem z kościołem, były skromne, ale bardzo praktyczne. Jednak żadnych wygód byśmy w nich nie znaleźli. Mamy to szczęście, że w większości zabudowania te przetrwały do dziś. Spójrz. Kościół, który właśnie minęliśmy, posiada skierowane na wschód prezbiterium z ołtarzem. Jest to kierunek, z którego chrześcijanie spodziewają się ponownego przyjścia Chrystusa. Do kościoła dobudowano budynki klasztorne, które wraz z nim utworzyły czworobok. Wszystkie budynki wzniesiono z cegły. Oczywiście pamiętasz, że to cecha gotyku. W klasztorze wydzielono miejsce spotkań wszystkich mnichów, jadalnie, sypialnie i wiele innych pomieszczeń. Trzeba wiedzieć, że zakonnicy musieli być odporni na zimno, ponieważ w klasztorze ogrzewano tylko jedną salę, a zimy były srogie. Pośrodku zabudowań znajdował się ogród, gdzie modlono się i rozmyślano. W takich warunkach żyli mnisi przez kilka wieków, ale kiedy się wzbogacili, rozbudowali klasztor i uczynili go wspaniałą rezydencją. Po lewej stronie mijasz dobudowany wtedy pałac Opata. To jest ta część na lewo od bramy prowadzącej na dziedziniec. Opatem nazywano głównego przełożonego zakonników, takiego ich kierownika. Przypominam, kontynuujemy obchodzenie zabudowań klasztornych tak, żeby mieć je cały czas po lewej stronie. Kolejni opaci mieli we wspomnianym pałacu mieszkać do początku XIX wieku. Wtedy, 200 lat temu, doszło do wielkiej zmiany. Już o tym wspomniałem. Śląsk należał wtedy do państwa, którego władcy z czasem zjednoczyli całe Niemcy. A jako że państwu zawsze brakuje pieniędzy, władze zlikwidowały klasztory i przejęły ich majątek. Jednak szybko okazało się, że trudno znaleźć dobrego gospodarza. Wydawało się, że dorobek zakonników zniszczeje. O zabudowania i rozległe dobra mieli dopiero zadbać książęta, których kryptę grobową widzieliśmy przed chwilą. Byli to książęta raciborscy. Zaliczali się oni do najbogatszych i najbardziej znaczących w całych Niemczech. Upodobali sobie rudy. Jeden z nich, książę Wiktor, obrał sobie tutejszy pałac za główne mieszkanie. Mieli tyle pieniędzy, że wielokrotnie przebudowywali swoją nową siedzibę w Rudach. I chętnie się nią chwalili. Na polowania przyjeżdżali tu nawet królowie i cesarze. Niestety, świat książąt przeminął wraz z II wojną światową, która pozostawiła po sobie zgliszcza. Od dłuższego czasu po prawej stronie widzisz ładny park. Ukształtowali go również ci książęta, na wzór najładniejszych ponoć parków angielskich. Warto go odwiedzić o każdej porze roku, ale późną wiosną kwitną w nim krzewy różaneczników. Ich zapach wprost upaja. Zbliżamy się do końca naszej wycieczki. Zanim się pożegnamy, spójrzmy jeszcze raz na świątynię, by móc nacieszyć się jej urodą. Kościół w Rudach zaczęli cystersi stawiać zaraz po swoim tutaj przybyciu, a jego budowa zajęła im ponad 100 lat. Wspominałem ci już wielokrotnie, że wzniesiono go w bardzo popularnym wtedy stylu, zwanym gotykiem. A tu niespodzianka. Przed nami ani śladu gotyku. Ale nie skłamałem. Obecny wygląd nadano świątyni po kilku stuleciach, kiedy znacznie ją przebudowano w całkiem innym stylu, barokowym. Teraz mam okazję pokazać ci jego bardzo charakterystyczną cechę. Spójrz na wieżę. Tak jak każdy porządny żołnierz, ma ona na głowie hełm. To ta bania na samym szczycie. A teraz popatrz na drzwi wejściowe. Nad nimi umieszczono figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem. A jeszcze wyżej, nad wąskim okienkiem, zobaczysz ostatnią ciekawostkę. To herb, czyli znak rozpoznawczy księcia, który sprowadził tutaj zakonników i ufundował im ten kościół. Wielu ciekawostek nie miałem czasu ci pokazać. Warto więc do Rud przyjechać jeszcze raz. Obiecuję, że następnym razem opowiem ci o napisanej tutaj księdze magii mnicha Rudolfa. Zapraszam więc do kolejnego spaceru po Rudach. W tym miejscu pożegnam się z tobą, dziękując za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pamiętaj proszę o zwrocie urządzenia do punktu informacji turystycznej. Do usłyszenia.